Ewangelia według świętego Jana opowiada ze szczegółami precyzyjnie o cierpieniu i śmierci Jezusa. Nie unika wstrząsających elementów tej ostatniej historii Jezusa na ziemi. Mówi o bezlitosnym okrucieństwie i zaciekłej nienawiści do Jezusa, niewinnego człowieka, którego posłał Bóg jako Mesjasza Izraela i świata, Hamaszijach. Jeśli dotrze do nas naprawdę to, co się w tej Ewangelii opisuje, jeśli zamienimy słowa Ewangelii na żywe, realne obrazy, nie będziemy mogli spokojnie znieść tego, co słyszymy. Jest to zbyt szokujące, przerażające, nieludzkie i nieboskie, ale to prawda o Jezusie, o Jego misji i o Jego zwycięstwie. Jak bezgraniczna może być nienawiść do tego, co dobre, do tego, kto jest dobry, tak dobry, jak dobry jest Bóg. Czujemy intuicyjnie, słuchając tej Ewangelii, że Golgota jest wszędzie i że Wielkim Piątkiem może się stać w naszym życiu każdy pojedynczy dzień. Ewangelia męki Chrystusa, męki Mesjasza nie mówi tylko o przeszłości, o wydarzeniach sprzed 2000 lat. Na tej ziemi nie ma szczęśliwego zakończenia w ludzkim wymiarze losu człowieka, który jest wierny Bogu. I dla niego nie ma ratunku od śmierci, od nienawiści, od cierpienia, od bólu, od zdrady. Nawet dla człowieka tak wiernego Bogu jak Jezus z Nazaretu, dla Boga człowieka, na tej ziemi nie ma nieprzemijającego życia. Wielki Piątek i Krzyż to noc samotności Boga w człowieku, Jego bezradności. W osobie Jezusa, w całej Jego ewangelicznej drodze aż dotąd, można było widzieć Go i doświadczać w Jego zbawiennym działaniu. Widzieć i doświadczać można było Jezusa w Ewangelii, jak bardzo sprawiał w ludziach zbawienie przez swoją bliskość, przez swoje słowo, przez swój dotyk, przez swoją solidarną obecność ze wszystkimi, którzy ginęli. Ginęli z powodu własnych win albo ginęli z powodu win innych jako ich ofiary. Można było w całej Ewangelii, na wszystkich jej drogach, po których kroczył Jezus, widzieć, jak pod wpływem Jego bliskości niewidomi odzyskiwali wzrok, niepełnosprawni stawali na nogi i chodzili o własnych siłach, jak głusi mogli znowu słyszeć, grzesznicy mieli znowu przyszłość u Boga i u ludzi przez przebaczenie, a umarli mogli powracać do życia. To wszystko działo się na drogach Ewangelii, na drogach Mesjasza pośród ludzi, Jezusa z Nazaretu. I to wszystko nie tylko graniczyło z cudem, to było cudem, to były prawdziwe cuda, czyli dzieła mocy, jak mówi Ewangelia w greckim oryginale, dynamata, dzieła mocy. Ta transcendentna moc, przewyższająca świat i ludzi, transcendentna moc Boga w Jezusie pokonywała niemoce człowieka. Panowanie Boga, Królestwo Boga w tym świecie nie było utopią, było rzeczywistością w Jezusie i wokół Niego. Stawało się doświadczaną przez ludzi rzeczywistością. Przez Jezusa z nimi, w Nim, w Ewangelii rozpoczął się rzeczywiście nowy, zbawczy czas w historii ludzi, w historii Izraela i świata. To był dopiero początek, tak rozumieli to ludzie, którzy spotykali Jezusa, początek królowania Boga wreszcie na tej ziemi, na ziemi obiecanej i na ziemi, ziemskim globie stworzonym przez Boga na mieszkanie dla człowieka, a nie na to, aby było zamieniane w piekło. To był dopiero początek królowania Boga na tej ziemi z pojawieniem się Jezusa. Początek przynoszący taką nadzieję i nagle koniec, nieoczekiwany koniec. Zbawcza moc Boga została brutalnie zatrzymana przez nienawiść człowieka. Ze śmiercią Jezusa wszystko wydawało się być skończone raz na zawsze. Należało racjonalnie pogodzić się z rzeczywistością, że nawet ta nadzieja umarła, nadzieja związana z Jezusem z Nazaretu. Należało racjonalnie uwierzyć temu, co się widziało na własne oczy. Jezus został zabity, umarł i już go nie ma. Wszystko wydawało się skończone, a jednak w opisie męki i śmierci Jezusa na krzyżu w Ewangelii według świętego Jana, tuż przed Jego śmiercią, dzieje się coś w najwyższym stopniu niezwykłego. Coś, co ma tak dalekosiężne skutki, że sięgają one aż do dziś. Ewangelia mówi bowiem o momencie śmierci Jezusa. Gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Oddać ducha. Co uczynił Jezus w ostatnim momencie swojej ziemskiej historii? Po grecku, w oryginalnym tekście Ewangelii czytamy: par edoken to pneuma, par edoken, paradidomi. To wyrażenie, to uroczyste wyrażenie oznaczające, że ktoś umarł. W greckim oryginalnym tekście i także w starodawnym łacińskim tłumaczeniu to wyrażenie oznacza dosłownie nie oddał ducha, ale przekazał ducha. Paradidomi, paredoken. A łacińskie starodawne tłumaczenie oddało to też dosłownie tradidit, to znaczy przekazał ducha. To zasadnicza różnica. Oddał ducha, czy przekazał ducha. Oddać ducha oznacza koniec. Poddanie się może oznaczać. Podczas gdy przekazać ducha oznacza aktywność, akcję, nie poddanie się. Oryginalny tekst mówi zatem nie o poddaniu się Jezusa na krzyżu w ostatnim momencie Jego historii, ale o Jego ostatniej aktywności, o Jego ostatniej akcji. Wyraża się w ten sposób, że ostatnia akcja historii Jezusa na ziemi należy do Niego. Umierając, wypełnia misję aktywnie, nie poddaje się. To Jezus kończy swoją historię, historię swojego życia, a nie historia prowadzona przez Jego wrogów kończy Jego życie. Jezus jest tu w najwyższym stopniu aktywny według Ewangelii. Inicjatywa od początku do końca należy do Niego. On przekazuje dalej ducha, świętego ducha Boga, którego otrzymał. Innymi słowy, duch Boga żywego nie umiera z Jezusem na krzyżu, ale ostatnim wysiłkiem Jezus daje swojego ducha światu. Pozostałe trzy Ewangelie mówią podobnie o tym ostatnim momencie Jezusa. Pozostaje prawdą, że Jezus umarł na krzyżu, naprawdę. Ale moment śmierci Jezusa jest wyrażony nie jako przerażające wydarzenie, ale jako wydarzenie Ewangelii, czyli dobrej nowiny. Jezus przekazał ducha, a nie po prostu umarł i się poddał. Duch Jezusa pozostaje w świecie. Bóg nie opuszcza swoich wiernych. Jezus otrzymał tego ducha i był całkowicie ukształtowany w tym duchu, w duchu Boga. To wszystko, co Jezus zbawczo zdziałał w ludziach i dla ludzi w Ewangelii, na ewangelicznych swoich drogach, było owocem ducha Boga. tak jak mówi o tym na początku Ewangelii według świętego Jana w nocnej rozmowie Nikodemowi, że jego historia to historia ducha i historia każdego człowieka to historia nie ciała, lecz ducha. W tym duchu Jezus był jedno z Ojcem. Powiedział do swoich uczniów, kto mnie widzi, widzi Ojca. Jezus, Syn Boga, przekazuje tego ducha na krzyżu ludziom. Ducha, dzięki któremu ludzie mogą być dziećmi Boga. Nadejdzie moment, kiedy ten duch stąpi na nich i wtedy będą jak Jezus szli przez świat, jako Jego świadkowie i będą dokonywać dzieł, jak im Jezus na pożegnanie powiedział, większych nawet niż On dokonywał. Co za dowartościowanie nauczyciela swoich uczniów. Czy chcemy tego ducha jako uczniowie Jezusa, tego ducha, którego Jezus przekazał światu z krzyża i na krzyżu? Czy chcemy przyjąć tego ducha do swojego wnętrza? Czy chcemy nim oddychać? Czy chcemy, żeby ten duch nadawał rytm naszemu życiu, rytm naszemu sercu i naszym krokom? Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że przyjęcie tego ducha nie zapewni życia pozbawionego trosk i trudów na tej ziemi. Ten duch prowadzi bowiem do spełnionego życia, ale jest to życie miłości służebnej, która nie cofa się przed niczym w tym świecie dla dobra życia człowieka. Ktoś, kto tak kocha, kocha miłością Ducha Chrystusa, staje się wszystkim dla wszystkich. Na głowę Jezusa włożono szyderczą koronę z cierni, na znak, że był fałszywym królem. Szyderstwo z jego królewskości. Rzymscy żołdacy nie zdawali sobie przy tym sprawy, że to właśnie ten człowiek jest prawdziwym królem, a nie ten, któremu służyli rzekomo boski Cezar w Rzymie. Korona z cierni na głowie Jezusa odsyła do początku paschalnej historii Boga Izraela, do powołania Mojżesza przy płonącym ciernistym krzewie na pustyni, Księdze Wyjścia w 3 rozdziale, gdzie Mojżesz przed misją uwolnienia Izraelitów z Egiptu, z przestrzeni śmierci i wprowadzeniu ich do przestrzeni życia, pyta Boga jego imię, Boga, którego posyła. I wtedy słyszy, jestem. Słyszy imię, które Bóg mu mówi, swoje własne imię, jestem, Echie. Jestem, posyła cię do nich, tak im powiesz. Imię Boga jestem, to imię miłości. Po tym imieniu poznaje się prawdziwą miłość. Po tym imieniu poznaje się, czy jest się naprawdę kochanym i czy się naprawdę kocha. Jeśli kogoś potrzebujemy i on nam mówi jestem zawsze, to znaczy, że nas kocha. Jeśli ktoś, kto mówi, że nas kocha, ale gdy go potrzebujemy, nie ma go dla nas, przy nas, nie kocha nas. To niezawodne kryterium sprawdzania miłości. Miłości, która naprawdę ratuje życie. Na drzewie krzyża, na ciernistym krzewie nowego przymierza, to imię Boga jestem objawiło się w pełni. Objawiło się w człowieku, Jezusie z Nazaretu, który kochając jak Bóg, kochając po Bożemu, kochając w Bożym jestem, oddał swoje życie, oddał swoje ciało i swojego ducha za życie świata. Krzyż to ostateczny znak obecności Boga w historii ludzi, obecności miłości, która wyraża się w jestem. Jestem dla ciebie, jestem przy tobie, zawsze jestem, gdy mnie potrzebujesz. Krzyż jest naszym domem, ponieważ w krzyżu zostaje nakarmiony nasz największy i najważniejszy głód. Głód miłości na życie. W krzyżu objawia się w pełni, kim naprawdę jest Bóg. Kim jest ten, który stworzył wszystko, co istnieje. Ten, który stworzył każdego człowieka, który stworzył mnie, On jest jestem dla mnie, czyli jest miłością dla mnie. Krzyż jest skrzyżowaniem, przecięciem się dróg Boga i człowieka, Boga, który kocha i człowieka, który jest pokochany bezwarunkowo. Krzyż jest skrzyżowaniem, na którym Bóg spotkał ostatecznie człowieka swoim bezwarunkowym jestem. Dla chrześcijan, czyli dla mesjańskich, transcendencja, czyli wyniesienie ponad zmienność tego świata, nie oznacza oderwania się ducha od ziemskiej rzeczywistości na wysokość nieba, ale oznacza transcendencja, przekroczenie wszelkich granic ze strony Boga ku człowiekowi. Oznacza zejście Boga aż na krzyż człowieka. Krzyż jest miejscem, gdzie Bóg okazuje się bezgranicznie i do końca solidarny z człowiekiem szukającym, obolałym, cierpiącym, wątpiącym, zrozpaczonym, zalęknionym, przerażonym, grzesznym. Wątpliwości, niepewności, bezsilności, cierpieniu i obumieraniu jedyną drogą zbawienia jest spojrzenie na krzyż Chrystusa, spojrzenie całym sobą, spojrzenie oczami ducha i oczami ciała. Tylko tak można zmartwychwstawać, tylko tak będzie można żyć, gdy skończy się wszystko.